Tak jak zapowiadałam, w ostatniej książce na lato, w tym sezonie, gość wyjątkowy, Alek Rogoziński, a będziemy rozmawiać o twojej najnowszej książce, Diabelski krąg. Dobry wieczór przede wszystkim.
Dobry wieczór. Ja sobie zanuciłem do lata.
No i bardzo dobrze sobie zanuciłeś.
A to jest związane z tą książką.
Oczywiście, to jest związane i Diabelski krąg to też jest taki utwór, który myślę, że nasi słuchacze kojarzą. I ty też go gdzieś pewnie miałeś w tyle głowy pisząc, bo to twoja, no chyba jedna z ulubionych wykonawczyń, a przynajmniej takich, do których masz sentyment, śpiewała o Diabelskim kręgu. Ale nie będziemy teraz jeszcze o muzyce.
Nie, ja właśnie bym chciał.
Dobra, to o muzyce zaczynamy.
Okej, radio, od muzyki trzeba zacząć.
Oczywiście.
Wiesz co, bo to było dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja sobie ten tytuł, ja to od razu przyznaję publicznie, trochę podkradłem.
A ta Kozidrak ma ci za złe, czy nie?
No właśnie, mam nadzieję, że nie, ale ja długo się wahałem, czy do niej zadzwonić, czy nie i poprosić o zgodę. Chociaż nie musiałem, no bo tytuł to tytuł po 25 latach, poza tym to był tytuł piosenki, to jest tytuł książki. Można sobie pożyczać. Ale Beata była chora i pomyślałem, że nie będę jej zawracał głowy i tak pomyślałem, że może nawet nie zauważy. I w pierwszym tygodniu, co usłyszałem od wydawnictwa, Alku, mamy dla ciebie niespodziankę, wysłaliśmy twoją książkę do Beaty Kozidrak.
No i jak?
I napisałem do Beaty SMS-a i Beata napisała, że bardzo dziękuję za dedykację i już zabiera się za czytanie, bierze się do czytania, ale powiem ci, że jeszcze nie dała mi znaku przez tydzień.
Ja myślę, że ona jeszcze się śmieje. Bo to jest taka książka, której się można przy której można się i bardzo pośmiać, ale też zadumać, bo to wcale nie jest tak, że jest to tylko taka lekka komedia, bo sporo zadumy też tu było, no i też takich wycieczek politycznych, wcale niedelikatnych. Raczej unikasz, mam wrażenie, takiego czegoś, a tutaj pozwoliłeś sobie na różne takie mocne wycieczki polityczne.
Myślisz?
No,
myślisz,
oczywiście.
Że one były mocne?
Były wyraźne.
To wyraźne tak, ale wydaje mi się, że mocne.
Mocne nie, ale wyraźne tak.
Wiesz co, ja patrzę na ten nasz świat polityczny, staram się z takim ogromnym dystansem. Zawsze staram się wyobrazić sobie, co mi dobrze robi, że nie... To, co politycy wyrabiają, nie dotyczy bezpośrednio mnie, tylko że na przykład jestem turystą w Polsce, aczkolwiek teraz to pewnie jeszcze gorzej sobie wyobrazić, że jest się tutaj zagraniczniakiem, ale tak, to jest taki mój sposób na to, żeby przetrwać. Po to, żeby ta nasza wojna polsko-polska za bardzo mnie nie dotknęła, to myślę sobie, że na przykład jestem Francuzem i przebywam w Polsce tylko przez 2 lata. To pomaga paradoksalnie.
I niczego nie rozumiesz.
Nabrać dystansu i niczego nie rozumiem, co oni tam w tych telewizorach ględzą. Natomiast no tutaj, wiesz, jak pisze się jednak o też i zarządcach miast, czy o tych wszystkich, którzy wpływają bezpośrednio na jakość naszego życia, no to nie sposób uciec od polityki. A ponieważ akcja Diabelskiego Kręgu toczy się w niewielkiej miejscowości, jaką jest Opatów. Dokładnie, piękna miejscowość, kompletnie niewykorzystana turystycznie, co ja władzę tego miasta i to chyba właśnie sprawiło, że ja troszkę tutaj pojechałem po politykach, bo ja nie mogę darować aktualnym włodarzom tego miasta, że oni nie potrafią tego potencjału turystycznego nijak wykorzystać. Proszę sobie uświadomić, Opatów ma jedną z najpiękniejszych podziemnych tras w Polsce.
Opis tej trasy podziemnej spowodował, że ja sobie wpisałam ten Opatów, nigdy tam nie byłam i bardzo żałuję. I myślę, że każdy, kto przeczyta tę książkę, będzie żałował i że Opatów musi się liczyć z takim najazdem turystów, mimo że władze się o to nie starają.
No naprawdę, nie rozsławić na całą Polskę trasy, która wiedzie przez 3 kondygnacje kupieckich piwnic z XVI wieku, no to jest naprawdę dziadostwo, no takie duże dziadostwo. Mają kolegiatę, jeden z najpiękniejszych sakralnych zabytków w tamtych okolicach. I też nikt o tym nie wie. Wszyscy Opatów przejeżdżają, wszyscy fru do Sandomierza i postanowiłem sobie, jako że znam ludzi z Opatowa, którzy to są fantastyczne osoby, które już chyba mogę nazwać swoimi... Staram się nie szafować hojnie słowem przyjaciel, ale myślę, że już są moimi przyjaciółmi. Więc pomyślałem, kurczę, niech to się nie marnuje, niech ten potencjał i ludzki, i miejsca, w którym chcę umieścić tę książkę, niech on się nie marnuje. Miodowy Młyn, czyli hotel, w którym toczy się akcja kryminalna tej powieści, też nie jest przeze mnie wymyślony. On tam jest. Jest tymi wszystkimi rzeczami, które opisałem, z najlepszymi w naszym kraju, chyba jedynymi pierogami z różą. Ja wiem, że to brzmi strasznie i wszyscy do tego podchodzą jak po prostu pies do jeża. Pierogi z różą, jak to w ogóle możliwe? Ale możliwe. I powiem im więcej. One smakują jak poezja. poezja. Więc to wszystko jest. I siostra Małgorzata Chmielewska, która jest moją odpowiedzią na ojca Mateusza, też jest.
Siostra Małgorzata Chmielewska to postać rzeczywista. Wszyscy ją doskonale, myślę, że znamy. Wielu z nas bardzo lubi. Niektórzy może mają do tego inny stosunek, ale myślę, że nasi słuchacze doskonale ją kojarzą i właśnie lubią, bo jest to niezwykła postać. Czy trudno ci ją było namówić? Czy musiałeś namawiać siostrę Małgorzatę do tego, żeby była tą postacią? Czy raczej czekałeś na jej zgodę? Czy tutaj w ogóle nie było takiej rozmowy? Jak to wyglądało?
Skąd to ona sama zainspirowała? Bo myśmy się poznali. Ta akcja, dla tych, którzy jeszcze nie czytali książki, akcja kryminalna tej książki rozpoczyna się na wielkiej imprezie charytatywnej, z której dochód przeznaczony jest na Fundację Chleb Życia siostry Chmielewskiej. I to jest impreza, która naprawdę odbywa się w Miodowym Młynie. Zawsze w listopadzie jest prowadzona aukcja charytatywna, są występy artystów. I przy tej okazji, 4 lata temu, ja poznałem siostrę Chmielewską i ona podbiła moje serce od pierwszego momentu, bo tam wtedy gwiazdą wieczoru był Wojtek Waglewski i siostra, która uwielbia palić, i tego też nie wymyśliłem w tej książce, wyszła na dynka, ale szybko tego dynka skończyła i powiedziała: ja muszę lecieć, bo to Wojtuś gra, muszę sobie popatrzeć i posłuchać dobrej muzy. I poleciała.
I zadarła habit.
Tak, zadarła habit i poleciała na koncert. W następnym roku bawiła się znakomicie na koncercie Mójka Staszczyka, który zresztą jest jej bliskim znajomym. Tego następnego roku, bo ja w pierwszym roku dowiedziałem się, że siostra uwielbia kryminały, w następnym padło takie zdanie: ja bym właściwie mogła zostać bohaterką jakiegoś kryminału, a w następnym ja już miałem pomysł. Omówiliśmy ten pomysł i siostra dała mi, co ja bardzo lubię, carte blanche na to, co ja zrobię, ale była pierwszą osobą, zawsze pierwszą osobą, która czyta moje książki, jest moja pani redaktor, no bo ona już jest przyzwyczajona do idiotyzmu, które tam od czasu do czasu ja niestety puszczam rozmaite popole, więc zawsze ona dostaje to pierwsze, żeby później wszyscy myśleli, że ja taki mądry, a tak naprawdę to ona mądra. Ale tym razem pierwszą wersję książki, taką jeszcze niewyczyszczoną, z powtórzeniami, z jakimiś tam błędami, pierwszą wersję dostała siostra Chmielewska i tydzień nie odzywała się. Ja już oczywiście sobie w głowie narobiłem bardzo
chodziłeś
dużo
po ścianach.
Złych scenariuszy. Po czym po tygodniu siostra dostałem wiadomość od okrężną drogą z Miodowego Młyna, że siostra na razie dobrze się bawi, a kwiczy ze śmiechu, więc jest chyba okej.
Okay. No właśnie to jest taka reakcja na tę książkę. To kwiczenie
proszę
ze śmiechu.
Uwierzyć, siostra nie zmieniła tam nawet pół zdania, za co jestem jej ogromnie wdzięczny.
Myślę, że nie opowiemy fabuły. Trochę już tutaj powiedziałeś, jeszcze do fabuły wrócimy, ale nie na długo. Po to, żeby jednak nie odebrać radochy z czytania tej książki w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale muszę cię zapytać, czy to jest pierwsza i ostatnia książka z siostrą Chmielewską? Bo tak od razu jak skończyłam, to miałam nadzieję, że szybko pojawi się kolejna.
Negocjujemy. No na razie zabiłem starego burmistrza Opatowa na samym końcu, więc zakończyłem takim, jak to się nazywa, twistem. To się jakoś inaczej nazywa w serialach, jak jest takie zakończenie, które wszystko miesza i sprawia, że człowiek spodziewał się czegoś innego, a dostaje coś innego. Także zakończyłem takim twistem i no czekam w tej chwili, bo wiadomo, no ja mogę sobie chcieć, siostra też może sobie chcieć, a my stoimy oboje przed decyzją wydawcy, bo to wydawca zobaczy, czy ta książka spełniła jego oczekiwania, czy
żyjemy
w czasach komercyjnych. Tak, no, żyjemy w czasach komercyjnych, gdzie o wszystkim decyduje tak naprawdę sprzedaż. Dla mnie, i oby tak mi zostało do końca życia, dla mnie pisanie jest wymarzoną czynnością świata. Dla mnie jest to sztuka, artyzm, moja dusza, kawał mojego serducha. Natomiast dla moich wydawców są to po prostu pozycje w Excelu i nie oszukujmy się, no tak jest. Żyjemy w czasach, gdzie pieniądz rządzi wszystkim, niestety. Także zobaczymy. Ja bym bardzo bym chciał, mam nadzieję, że ta książka odpukać zostanie dobrze przyjęta, a jeżeli faktycznie wydawca też będzie zadowolony, to wtedy myślę, że będę negocjował z siostrą, czy da mi pozwolenie na kontynuowanie tej serii ze sobą w roli głównej.
Czy ty widzisz siostrę Małgorzatę wtedy, kiedy piszesz na tych ulicach Opatowa? Miałeś takie obrazy kiedy spływały słowa na papier?
Oczywiście, że tak. Ja znam ten Opatów bardzo dobrze. Czasami trafiam do niego w środku nocy i wtedy robię sobie taką dodatkową jeszcze rundkę po mieście. To mam nadzieję, że tego wywiadu nigdy w życiu nie usłyszy moja mama, bo ona bardzo nie lubi, jak ja gdziekolwiek
jak każda mama
w ciemnościach. No właśnie,
nawet dorosłych dzieci.
Ja już przeżyłem tyle lat, mówię, mama, ja mniej więcej wiem, gdzie jest bezpiecznie. Gdzie... Nie włócz mi się po nocach, no ale no dobra, miejmy nadzieję, że mama w Warszawie, tutaj wszyscy w
Mamy
Szczecinie, więc
pozdrawiamy,
mam
gdyby
nadzieję, że
słuchała.
nikt jej nie doniesie. W każdym razie czasami dojeżdżam do tego Opatowa w środku nocy, bo wyjeżdżam tutaj z Warszawy ostatnim autobusem, tam po 23, czyli docieram do Opatowa o 2. Jeszcze robię sobie taką dodatkową rundkę, bo ja kocham ten Opatów, a on nocą jest zupełnie inny niż za dnia. Bardziej tajemniczy, bardziej majestatyczny, ciekawszy też. I robię sobie takie rundki. I jak pisałem tę książkę, to pogratulowałem sobie w duchu tych nocnych wędrówek po mieście, bo dzięki temu wszystkie te sceny, które toczą się w nocy, a jest ich troszkę, mogłem opisać tak, jak gdybym tam był i tak, jak gdybym widział przy sobie właśnie siostrę Chmielewską.
Dotknąłeś tutaj już konstrukcji. Ta książka to taka zagadka kryminalna, która do końca trzyma w napięciu i właśnie później jest coś, co nas bardzo mocno zaskakuje. Czy ty wtedy, kiedy tworzysz taką konstrukcję, rozrysowujesz to sobie, opisujesz, masz taki draft, zanim siądziesz do pisania? Krótko mówiąc, czy wiesz, jak twoja powieść się skończy? Czy sam jesteś tym zakończeniem zaskoczony?
Nie muszę wiedzieć, dlatego że ja jestem, znamy się.
Tak.
Ja jestem człowiekiem bardzo nielogicznym i bardzo roztrzepanym. W związku z tym.
Zapomniałbyś,
ja
jak się kończy twoja powieść.
Oczywiście, że tak, albo zmieniłbym zdanie po środku 70 razy i byłoby to bez sensu. Muszę mieć rozrysowaną akcję kryminalną od początku do końca, przegadaną z moją panią redaktor, która notabene jest prawnikiem, czy tam się wszystko zgadza, czy nie popełnię jakiegoś niewybaczalnego błędu. I dopiero jak mam już skonstruowaną akcję kryminalną, to cała reszta w książce, dialogi, ludzkie charaktery, jakieś dodatkowe przygody, gagi, to już wtedy puszczam na żywioł, żeby też dobrze się bawić w czasie pisania. Bo ja znam co prawda teorię, że najlepsza improwizacja to ta, która jest przemyślana i przygotowana, ale ja myślę, że przy pisaniu, zwłaszcza komedii, trzeba jednak wiele rzeczy puścić na żywioł i samemu po prostu dobrze się bawić, bo jak ja się będę na tym dobrze bawił, to jest nadzieja, że i czytelnicy też. A jak ja będę coś tam mozolnie konstruował w pocie czoła, no to niestety to później mam wrażenie, że też będzie nudne dla czytelników. Dlatego akcja kryminalna obmyślona z góry, a cała reszta chaos i żywioł.
Czy wtedy, kiedy piszesz, czy ja cię dobrze rozumiem, czy wtedy, kiedy piszesz, i to o takich poważnych sprawach, jak zaginiona kolia należąca kiedyś do królowej Anny Jagiellonki, właściwie jej taka kopia, i to bardzo cenna kopia, bo też stara. Czy ty pisząc o tym wszystkim po prostu siedzisz i się śmiejesz na głos?
Wiesz co, nie, na głos to może nie,
ale w duchu.
Natomiast jeżeli mam, ja mam zawsze tak, jak napiszę coś, z czego na przykład się zaśmieję, to wtedy lubię to testować. To wtedy już moi przyjaciele są, a przede wszystkim mój biedny agent jest przygotowany na to, że ja dzwonię o trzeciej w nocy, nie zwracając w ogóle uwagi, bo ja jestem poza czasem. Ja wyrywam wszystkich ze snu, więc wszyscy myślą, że coś się stało, a jakieś nieszczęście albo jakaś tragedia, a ja mówię, słuchaj, przeczytam ci jedną scenę, żebyś się uśmiał albo nie albo tam uśmiała i posłuchaj, posłuchaj. I oni są tacy zaspani i z reguły oni się w ogóle nie śmieją, bo oni w ogóle nie wiedzą, co ja do nich gadam. Ale od czasu do czasu zdarza się, że nawet tacy rozbudzeni w środku nocy coś tam z siebie wydadzą, takie ha, 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 hi, hi, hi. I wtedy ja wiem, że to jest genialna scena. Ale ja sam ze swoich scen nie śmieję się głośno. Czasem mam wrażenie po prostu, że udaje mi się wymyślić coś, co nawet i mnie by rozbawiło.
No i to jest chyba najbardziej cenne. Już mówiłeś o tym, że jest szansa, chociaż czekamy na te wszystkie tabele w Excelu, na to, żeby ta książka miała swoją kontynuację, a przynajmniej żeby bohaterka, jaką jest siostra Małgorzata Chmielewska, znowu się pojawiła, ale to, co jest w twojej książce też bardzo cenne, to i same opisy Opatowa, ale też tej kuchni opatowskiej. Ty masz taki sposób smakowania świata też przez potrawę. Obserwowałam cię, jak byłeś w Szczecinie. Pewnie jak myślisz o naszym mieście, to myślisz o bezach hanibezy, o paprykarzu. W taki sposób też starałeś się poznawać Szczecin. Czy to znaczy, że jeszcze do Szczecina wrócisz? Czy na przykład taką akcję powieści można przenieść nad Odrę do Szczecina, na Wały Chrobrego? Czy takiego czegoś się doczekamy?
Macie absolutnie jedno z najpiękniejszych miast w naszym kraju. Przyjazne, oby to zostało jak najdłużej. Idące w bardzo dobrym kierunku, zielone, atrakcyjne, z wieloma miejscami, które warte są zwiedzenia, pokazania też i innym. No i macie, skoro już tutaj sama ją wywołałaś, macie Haniebezę, która jest wulkanem i która, myślę, że gdyby otworzyła swój biznes gdzieś tam na zachodzie, to już by była multimilionerem. gospodarką. U nas idzie ciężej, bo wiadomo, że u nas ta gastronomia trochę inaczej jest skalkulowana. O pieniądzach dzisiaj coś dużo mówię,
To
bez
taki
sensu
jest świat. Ja
zupełnie.
jeszcze zadam i tak poważniejsze pytanie, więc to jest tylko
Jasne.
początek.
Ale Hania Beza, no, powinniście naprawdę wciągnąć ją do herbu miasta, bo robi naprawdę kawał fenomenalnej roboty, a to, co wychodzi spod jej rąk, świadczy tylko o tym, że to, co widać w mediach społecznościowych, bo czasami jest tak, że ludzie w mediach społecznościowych są uśmiechnięci, pełni wigoru, a w życiu codziennym są po prostu nadętymi płucami. Ja znam takich osób wiele. Natomiast Hania, to, co zobaczycie u niej w socialach, to jest tak naprawdę 1/10 jej entuzjazmu, jej zapału i jej niezwykłej kreatywności, którą później pokazuje na żywo, kiedy ją się spotka w realnym świecie. Także powinniście naprawdę być z niej tak dumni, że bo dziewczyna jest najlepszą, myślę, że w tej chwili wizytówką Szczecina ze wszystkich osób, które zajmują się kuchnią, czy tak ogólnie pojętymi kulinariami. Naprawdę życzę jej ogromnej, ogromnej kariery i życzę jej, żeby kolejne sklepy otwierała, gdzie się da, w Paryżu, w Rzymie. Mam wrażenie, że dobre jedzenie docenia się na całym świecie.
Gdyby Hania, jeżdżąc po Polsce, bo zrobiła to i spisywała różnego rodzaju słodycze, które są charakterystyczne dla różnych regionów, trafiła do Opatowa, to z czym by stamtąd wróciła?
Z krówkami. Krówki opatowskie to jest symbol tego miasta. Są przefantastyczne. Ostatnio z Kubani, jak ja już troszkę się uodporniłem, no bo niestety najpierw schudłem 30 kilo, już teraz 15 odzyskałem, więc ja tak do słodyczy, no wiadomo, że pierwsze co trzeba się bać z diety to zawsze jest cukier, więc do słodyczy podchodzę ostrożnie i tak powiedziałem, nie, krówki to ja już znam, to dla mnie żadna atrakcja. Wiesz co wymyślili? Krówkę z serem. Krówkę z parmezanem, jak ona smakuje, jadzie. To jest naprawdę wynalazek tysiąclecia. Krówki zdecydowanie, mało tego, w miodowym młynie jest jeszcze fondant, który ma w środku śliwkę opatowską. To jest dopiero numer. I tutaj Hanie, to tak po cichu powiem, że ja ją wysłałem do Opatowa. Jak stworzy kiedykolwiek drugą część swojego słodkiego przewodnika po Polsce, to mam nadzieję, że Opatów też tam będzie i to na jednej z pierwszych stron. Także naprawdę też ma się to miejsce czym pochwalić.
To jeżeli jeszcze nie byliście na urlopie, wybieracie się we wrześniu, to naprawdę Opatów jest dobrym adresem i można książkę Alka Rogozińskiego ze sobą zabrać. Ale na zakończenie chciałam cię zapytać jeszcze o coś takiego poważnego, bo dużo jest śmiechu w twojej książce i my bardzo często sięgamy teraz po takie książki, które dają nam wytchnienie, dają nam ten śmiech, bo trochę chcemy uciec od tej rzeczywistości i wcale nie mówię o rzeczywistości politycznej, bo polskiej, bo o niej już tutaj rozmawialiśmy, ale od tej rzeczywistości geopolitycznej. Jest nas sporo strachu przed tymi informacjami, które do nas docierają, zarówno zza wschodniej granicy, jak i tej, która brzmi po prostu przygotuj się na najgorsze, przygotuj to, przygotuj tamto. Czy twoi czytelnicy wtedy, kiedy spotykasz się z nimi, mówią o tym, że oni uciekają w komedię też właśnie dlatego, że chcą trochę uciec od rzeczywistości? Czy ty tak uciekasz, czy to raczej za mocno powiedziane?
Myślę, że tak. To się zaczęło w czasie pandemii, gdzie byliśmy tak zestresowani i tak, myślę, że też zaskoczeni tym wszystkim, co było dookoła nas, że szukaliśmy jakiegoś wentylu bezpieczeństwa. Dla mnie zawsze śmiech, żart, dystans, poczucie humoru jest takim wentylem bezpieczeństwa i myślę, że te czasy, które nastąpiły po pandemii, czyli to co przeżywamy teraz, to jest kolejny etap takiego szoku, który my powoli jakoś tam obłaskawiamy. Mam wrażenie, że też za szybko, bo mam też wrażenie, że tracimy troszeczkę ostrość widzenia, bo ta wojna ciągle jest. Toczy się bardzo blisko naszej granicy, a ja mam wrażenie, że niektórzy nasi politycy robią wszystko, żeby ta wojna dotarła, a może nawet i przekroczyła naszą granicę i ja tego też nie będę kłamał. Ja też tego się cholernie boję, że będziemy następni na celowniku i wszelkie działania, które powodują, że my zaczynamy udawać, że to nie jest nasze zmartwienie. Zaczynamy wypierać rzeczywistość taką, jaka ona jest. To wszystko dla mnie też jest bolesne i niezrozumiałe. Więc ponieważ ja tej rzeczywistości, która nam wyrosła tutaj polityczno-społecznej, nie za bardzo jestem w stanie pojąć, a co za tym idzie zaakceptować, bo żeby zaakceptować, najpierw trzeba coś zrozumieć, a jest wiele rzeczy, których ja w ogóle nie potrafię zrozumieć, w związku z tym trudno mi tutaj o jakąkolwiek akceptację takiego stanu rzeczy, to dla mnie literatura też jest ucieczką. Ja zawsze mówię, to jest też autoterapia. Moje pisanie To, że ja się przy tym dobrze bawię, że znajduję się w innym świecie, w którym może i są morderstwa, ale ten świat jest w sumie dość wesoły, bo to jest komedia kryminalna. To dla mnie jest to też... No, ja to kiedyś powiedziałem do którejś z moich przyjaciółek, że po co ja mam iść na psychoterapię? Wystarczy, że posiedzę sobie godzinę przy komputerze i stworzę świat, w którym odnajdę się o wiele lepiej niż w rzeczywistości, która mnie otacza. Mam wrażenie, że to działa też i na czytelników, że biorąc książkę, oni uciekają do kolejnych światów. No, to jest zrozumiałe. Skoro ten świat, w którym żyjemy realnie, stał się tak bardzo paskudny, to może faktycznie trzeba poszukać sobie jakiegoś innego. Ludzie uciekają do wirtualnej rzeczywistości, ludzie uciekają do świata kina, muzyki, no i literatury. I jeżeli moje książki pomagają komuś uśmiechnąć się, nabrać dystansu, to tylko świadczy o tym, że moja robota została dobrze zrobiona.
Bardzo dziękuję. Alek Rogoziński, Diabelski Krąg, to jest ta książka, do której można uciekać od rzeczywistości, jeżeli mamy taką potrzebę. A tej książce towarzyszy taka bardzo ładna maksyma, gdzie stwórca nie może, tam siostrę w habicie pośle. I myślę, że to jest takie bardzo dobre zdanie podsumowujące albo zachęcające do przeczytania tej książki. Jeszcze raz dziękuję.
Ja bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się w Szczecinie albo gdzieś tam w okolicach, bo tak jak mówię, ja byłem tak zachwycony Szczecinem, że przyznam szczerze, że nawet zacząłem szukać sobie jakiegoś lokum, ale strasznie macie drogie tamte mieszkania.
Dla nas w Szczecinie to wcale nie jest dobre. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję,
bardzo, bardzo
że
dziękuję.
Do zobaczenia, a nie do usłyszenia.
Oby jak najszybciej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.